Najmocniejsze gwiazdy, najszczersze rozmowy. Próba mikrofonu. Zaprasza Karina Nicińska.
Cześć, tu Kari. Jest mi bardzo miło, że tu jesteś. Jeżeli masz ochotę zobaczyć te rozmowy w wersji wideo, możesz je znaleźć na YouTubie RMF Max. Wpadaj koniecznie. A jeżeli masz ochotę na więcej i chcesz być na bieżąco, to wystarczy poobserwować, zalajkować i zrobić te wszystkie potrzebne rzeczy. A tymczasem miłego słuchania. Karina Nicińska, zapraszam na dzisiejszą próbę mikrofonu w RMF Max, a ze mną w studiu nie zdążyłam się jeszcze za nią stęsknić, ale cieszę się, że jest Ewelina Ros. Cześć.
Cześć Karina, bardzo mi miło, że znowu się widzimy.
Tak, zdradzamy słuchaczom, ci, którzy być może jeszcze jakimś cudem nie widzieli, chociaż nie wiem jak to jest możliwe, że miałam okazję prowadzić premierę twojej płyty Zouza i nie chciałabym cię witać takimi słowami, chociaż myślę, że w określeniu do tej płyty to ta Zouza bywa też takim zmrugnięciem oka, z taką sympatią i uśmiechem pod nosem,
tak,
co?
Tak, tak. Ja chciałam, żeby ta Zouza nie była najgorszą Zouzą świata, tylko żeby to po prostu była postać, tak jak już mówiłam ci wcześniej, skomplikowana, pełna emocji, wrażliwa przede wszystkim. Oczywiście taka, która zraniła, ale też taka, która została zraniona, więc po prostu no kwintesencja kobiety. I żeby to słowo właśnie Zouza nie było odbierane tak bardzo negatywnie, tylko właśnie, żeby właśnie trochę mrugnąć okiem na nią, trochę się nad nią zlitować, trochę jej wybaczyć. Tej naszej Zouzie tytułowej.
A czasami też trochę zganić po tej głowie, kiedy jest bardzo bezpośrednia i taka zła, może bardziej żal, a może kwestia oczekiwań. I to jest, mi się wydaje, coś, czego przy okazji premiery twojej płyty nie powiedziałyśmy, ale dla mnie osobiście, kiedy dostajemy ją już w całości i poznajemy tą Zouzę, o której ty przed chwilą powiedziałaś, w różnych jej odsłonach, na różnych etapach życiowych i w różnych relacjach, to mimo wszystko dla mnie na koniec dnia ta płyta jest o oczekiwaniach. Tylko zastanawiam się, czy oczekiwaniach samej Zouzy, czy też oczekiwaniach wobec Zouzy. I zastanawiam się, których jest trochę więcej.
Myślę, że więcej jest oczekiwań samej Zouzy. Ja też, to jest takie dziwne, bo teraz słucham tej płyty z perspektywy słuchacza. I tak sobie, bo kiedy byłam w procesie tworzenia i pisania tekstów, nie miałam wtedy takiego dystansu do tego wszystkiego. I teraz jak przysłuchałam sobie na spokojnie albumu właśnie już po premierze, kiedy już minął stres, kiedy już, już to ze mnie troszeczkę, no nie powiem, że zeszło, ale schodzi, posłuchałam tej płyty i sobie pomyślałam, kurczę, ta płyta jest właśnie o takich oczekiwaniach, o tym, że Zouza chciała być może zauważona, że chciała być bardziej kochana. I tak, i każda piosenka właściwie, nawet te takie okrutne i drastyczne z jej strony przeplatane są właśnie takimi smutnymi emocjami wołającymi o zauważenie. I tak sobie pomyślałam właśnie z boku, że kurczę, to we mnie się działo przede wszystkim, że to słychać absolutnie w każdej piosence. I tym bardziej zaczęłam się litować nad tą Zouzą, bo wiesz, początkowo było mi tak trochę, nie że wstyd, to jest złe słowo, ale tak się czułam, że może będzie troszeczkę negatywny odbiór podmiotu lirycznego, nie? Że wiesz, że może mnie ktoś znielubi, jak posłucha sobie na przykład piosenki Zouza, albo chciałeś wiedzieć o mnie wszystko. Ale jak tak słucham całościowo od pierwszej do ostatniej piosenki albumu, to myślę, że mało kto tak pomyśli. Myślę, że prawie nikt. Jest szansa, że prawie nikt tak nie pomyśli, że to jest zła dziewczyna, zła Zouza, tylko pogubiona i szukająca troski, jakieś miłości.
Ja mam wrażenie, że im dalej w las w tym albumie, tym właśnie tą Zouzę chce się przytulić coraz bardziej i tym bardziej ją pokochać i zrozumieć.
Tak,
i się...
ja sama chciałabym ją przytulić, jak jest sucha.
Ale wracając jeszcze do tej właśnie Zouzy, którą chce się przytulać, widzisz, uciekło mi pytanie. Myślę, że ono wróci, jeżeli było ważne, a zakładam, że takie było. Żeby ta Zouza poczuła się zauważona, to też potrzeba do tego jednak okazuje się nie jednej osoby, tylko przynajmniej dwóch w samym procesie tworzenia. też, która tą Zołzę po prostu zrozumie. I stąd mamy postać Patryka Depana, którego doskonale znamy. Nie tylko u boku na co dzień Dawida Podsiadło, z którym gra, ale też solowej jego kariery. Zresztą polecamy ostatni album Patryka. Myślę, że też możecie się w nim nieźle odnaleźć, jeżeli jesteście totalnymi wrażliwcami, bo to nie jest dobry czas dla wrażliwych ludzi, tak się nazywa ta płyta.
Świetny album.
Powiedz, ten Patryk, co ci zmienił w twoim podejściu do muzyki? Bo mi się wydaje, że, ale to już wiem z waszych wewnętrznych rozmów, że nieidealność, niedoskonałość w muzyce też potrafi być piękna.
Tak, no to jest pierwsza rzecz, jedna z wielu rzeczy, którą on mi pokazał, że muzyka nie musi być, powtórzę to znowu, wypycona, że te wszystkie rzeczy mogą być naturalne, że przecież za komputerem, za instrumentami stoi człowiek, który się może pomylić, któremu może się omsknąć palec na gryfie.
AI, dziękujemy.
To jest tym bardziej piękne, że właśnie on mnie przekonał do tego i sprawił, że pokochałam właśnie taką surowość, takiego starego ducha, że nie ma właśnie tam komputera, tylko jest człowiek i jest instrument. I to jest jedna z rzeczy, którą on zmienił w moim podejściu w ogóle do tworzenia muzyki. A oczywiście kolejna rzecz, z którą zawdzięczam Patrykowi, to jest to, że to jest człowiek, który słucha. I to jest producent, z którym ja w studio mogłam się na 120% po prostu skupić i wiedziałam, że żaden z moich pomysłów nie zostanie zlekceważony. Każdy zostanie wzięty pod uwagę, że każdy dźwięk przedyskutujemy. Nawet mój najgłupszy pomysł Patryk sprawdzi. I dzięki temu czuję,
A pamiętasz,
że...
jaki był?
Oj, było. Na przykład w piosence Ja czekam, dlatego że ona się początkowo nazywała Ja czekam, dopiero później powstał Ament, w sensie pomysł na zmianę tytułu. W piosence Ament napisałam w nocy do Patryka, ale byłoby super, gdybyśmy zrobili taki sample z jakiegoś instrumentu na zasadzie iu, 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 wiesz, że mówię, świetny pomysł. No i oczywiście sprawdzony i akurat odrzucony, ale były też takie... Teraz pewnie ze względu na to, że jestem troszeczkę jeszcze, wiesz, w emocjach rozmowy, sobie nie przypomnę, ale były też takie pomysły, które z pozoru wydawały się może takie niefajne, a potem je wykorzystaliśmy, sprawdziliśmy je, no i okazało się super, że teraz, wiesz, to po prostu żre. Więc to słuchanie i ta cierpliwość Patryka i to, że on mi mówił, dobra, słuchaj, Ewela, zjemy obiad i zobaczymy, jak po obiedzie. Słuchaj, dobra, dzisiaj nam się to nie podoba, idziemy do spania. Prześpimy się po prostu z tym i wrócimy do tego rano. No i na przykład rano okazywało się, że coś, co wieczorem nam się nie podobało, rano okazywało się wspaniałe. I wiesz, na przykład jest piosenka Dałabym, co mam, którą myśleliśmy, żeby ją w ogóle wyrzucić do kosza.
To jeden z najlepszych
utworów. Dzisiaj mi ludzie cały czas piszą, że to jest po prostu wspaniały numer. I ja też tak uważam, a naprawdę on jedną nogą był już w koszu.
To jest ciekawy numer, dlatego że ty tam pokazujesz swoje możliwości recytatorskie trochę, albo też zabawy formą piosenki, która może być czasami nie zaśpiewana, a po prostu opowiedziana. To nawet nie jest melorecytacja. Chociaż wiem, że z tym wierszem tam miałaś swojego czasu za pan brat i startowałaś w różnego rodzaju konkursach recytatorskich.
Tak, tak.
Pamiętasz w ogóle jakiś taki wiersz, który się do ciebie przykleił?
No na przykład pierwszy wiersz, chyba pierwszej czy drugiej klasie podstawowej to było przykro było żurawiowi, że samotnie ryby łowi. Patrzy czapla na wysepce, wdzięcznie z błota włada chlebce. No także pamiętam cały ten wieczór. Później pamiętam bardzo dobrze prospekt Wisławy Szymborskiej, który też gdzieś tam pamiętam, za ten prospekt dostałam w ogóle nagrodę, która wykraczała poza możliwości konkursu. Takie ogromne wyróżnienie, że to nawet nie było pierwsze miejsce, tylko coś tam.
Ale
coś tam.
Wow, jak ty pamiętasz!
No, to właśnie tak pamiętam bardzo, to jestem pastylką na uspokojenie. To mi tak wszystko do głowy weszło i ja uwielbiałam te konkursy. Rzeczywiście ja nie byłam dobrą, no, nie byłam nigdy jakąś tam, nie chcę o sobie tak mówić, ale no, nie byłam asem w szkole takim, wiesz, że tutaj matematyka i biologia i w ogóle to ja byłam,
stałaś,
wiesz,
w kolejce po talent muzyczny.
ale właśnie to recytowanie i interpretacja wierszy, to było moim takim konikiem i zawsze wybierałam to ponad na przykład naukę matematyki i to było takim czymś, co mnie trzymało w tej szkole, nie wiem jak to powiedzieć, w rydzach, że ja po prostu stamtąd nie uciekałam, bo czekałam naprawdę od konkursu do konkursu recytatorskiego i szczerze to uwielbiałam i właśnie muszę odkopać te dyplomy, bo mam ich po prostu... No, ponad 20 na pewno.
Myślę, że te dyplomy zostaw w tym miejscu, w którym są. Raczej rób miejsce na być może złote płyty, które się pojawią. Tego ci oczywiście życzę.
Daj mi Boże, no.
Ale wracając jeszcze do samego słowa, zaczepię cię tutaj, mm-hmm. ponieważ Patryk Depan na premierze twojego debiutanckiego albumu powiedział bardzo ważną rzecz, że jemu też myślenie o tym albumie się zmieniło w momencie, kiedy zdał sobie z tego sprawę, że w większości tych tekstów jest jakaś zabawa formą, że tam jest poczucie humoru, mm-hmm. zabawa tym słowem, które właśnie też nie jest może doskonałe, jak ten amend, powiedzmy, tak? Mm-hmm. Albo chłami grant, tak? Grat.
Grat. Nie, chodzi o to, że poprawnie powinnam, że dał, jak tam było? Muszę sobie teraz przypomnieć, ale powinno być grata. Dostałam chłam i grata. A ja śpiewam chłam i grat. I to jest po prostu niepoprawna wersja tego słowa. Powinno być grata. No ale no, za Chiny mi tam to nie pasowało, więc został grat. I tak myślałam o tym bardzo długo. Sprawdzałam wszystkie słowniki dostępne w ogóle. I rzeczywiście to jest niepoprawna forma. Natomiast pomyślałam sobie, to jest moje słowo w mojej piosence. I nikt tego nie zauważył, gdybym ja o tym głośno nie mówiła, a chcę o tym głośno mówić, bo jeśli ktoś to zauważy, to nie chciałabym, żeby sobie pomyślał, że ja o tym nie wiem, ja o tym doskonale wiem, ale to była moja decyzja.
Świadomy zabieg
i fajnie, i cieszę się, że tak wyszło. Tak samo z amentem, tam jest cała historia pod tym amentem, więc...
No i mamy jeszcze jedno słowo przemycone z piosenki do piosenki, abonament.
Abonament, który miał być w Modlinie, w tańcach na Modlinie, a finalnie jest właśnie w amencie i mam coś takiego ze słowami, że zapisuję sobie swoje ulubione słowa i one, tak jak w przypadku tańców na Modlinie, abonament w ogóle nie pasował, to co mówił Patryk, że to brzmiało jak jakaś piosenka do serialu i że mówi Ewela, absolutnie nie ma takiej opcji, ale tak... Tak uczepiłam się tego słowa i pomyślałam sobie, że musi gdzieś być na tym albumie, bo bardzo mi się ono podoba i mam też jakieś inne, już teraz sobie nie mogę przypomnieć, właśnie tak zapisuję sobie zawsze w notatkach w telefonie jakieś słowa, które wiem, że będą. Wczoraj wracałam wieczorem do domu samochodem i na światłach sobie zapisałam słowo, które na pewno będzie w kolejnym albumie.
Pamiętasz, jakie to słowo?
Pamiętam, ale nie mogę powiedzieć.
A, dobra. Jeszcze potrzymasz nas w tajemnicy. Jest tak z twórcami, że niektórzy faktycznie potrafią totalne dla mnie hardkory słowne przemycić w swoich utworach. Często w tych najpiękniejszych, tak samo jak kolonoskopia na przykład u Vito Bambino. To jest dla mnie jakiś absolutny szok, ale to się faktycznie wydarzyło. I pytanie do ciebie. Kogo ty tak muzycznie szanujesz właśnie za słowo? Za słowo w tekście?
Za słowo w tekście. Vito Bambino to jest...
Dobry trop.
Dobry trop. Na pewno Łukasiewicz. Mm-hmm. Na pewno Ralf Kamiński. On śpiewa o pomidorach, taką piosenkę, ja ją uwielbiam. No na pewno Zuzia Sanach. To wiadomo, jest świetną, uważam, pisarką. No i tak myślę, że to są takie osoby, które podziwiam za teksty. Och, Ofelia.
Iga Kreft.
Dokładnie. Jakby kiedyś ktoś zadał mi też pytanie w wywiadzie i ja o niej zapomniałam, a tak sobie ostatnio jechałam autem i słuchałam jej muzyki i myślałam sobie o tym, dlaczego zapomniałam wtedy o niej powiedzieć, że ona jest jedną z moich ulubionych w ogóle artystek, że podziwiam, jak te słowa buduje. Jest wspaniała.
A wy się znacie prywatnie?
Nie.
Wszystko przed tobą w takim razie. Czekamy na odpowiedź Ofelii. A muzycznie ta Amerykana, taka niepolska, taka jednak faktycznie wiejąca dosyć mocno tą oceaniczną wodą. Jakby skąd to się w tym życiu swoim pojawiło?
W ogóle moim pierwszym, i to każdy dosłownie wiem, każdy, kto mnie gdzieś tam śledzi, że muzycznie moją największą inspiracją zawsze był George Ezra, ale zawsze ciężko i to był, zawsze była ta sama historia, że przychodziłam do producenta i pokazywałam George'a Ezra.
On ma jednak dużo naleciałości popowych w swoich kawałkach.
Ma, ale właśnie problem był zawsze taki, że ciężko, mimo że bardzo kocham George'a Ezra, jestem jego absolutnie największą fanką, jeździłam za nim po świecie dosłownie i płakałam na jego koncertach, to jest dla mnie inspiracją, której nie mogę zaczerpnąć u siebie w swojej muzyce. Coś tam, nie potrafię tego jeszcze wytłumaczyć, jeszcze nie odkryłam dlaczego, ale jeszcze jest nam daleko do siebie, w sensie mi daleko to i w ogóle jest nam daleko niestety do siebie, ale
George Ezra jakby pozdrawiamy.
Tak, i George, jeśli to słyszysz. To rzeczywiście nie mogłam tych inspiracji do swojej muzyki przenieść, ale są artyści, którzy mnie zainspirowali i którzy gdzieś tam też trochę ukształtowali to, jak wyglądają moje piosenki. Na przykład Kevin Carl, to jest taki artysta z Meksyku, wspaniały chłopak. Kiedyś myślałam, że ma 50 lat, okazało się, że jest 10 lat młodszy ode mnie, bo ma taki, wiesz, głos, no, wspaniały. Jest też taka artystka Sierra Ferrell, też wspaniała postać. Ingrid Michaelson, nie wiem, czy kojarzysz. Mm-hmm. Też ją, nie wiem, czy się wymawia to Michaelson, jej nazwisko, ale bardzo, to była moja pierwsza w ogóle inspiracja, już jako mała dziewczynka jej słuchałam. Więc to są takie moje... no jeszcze Camilo jest, to jest też taki, kojarzysz?
Tak.
No, pewnie dziwnie ci tego słyszeć, bo rzeczywiście, no Camilo też nie jest moim jakby taką inspiracją, którą jestem w stanie w swoje piosenki włożyć, ale gdzieś tam na przykład jego teksty, bo kiedyś też mieszkałam przez chwilę w Meksyku, więc gdzieś te rzeczy mnie tam, gdzieś mi to rezonuje wszystko.
Ta łacina ci siedzi, ewidentnie.
Coś tam, miałam łacinę truje w szkole z niej, ale więc nie powiedziałabym, że mi siedzi łacina, ale no.
Te brzmienia. Może to też jak to słowo tam się układa, bo czasami to jest bardzo ciekawe. No, ale jeszcze wracając, myślę, że to, dlaczego ten George Ezra i ta cała produkcja w stylu jego, w twoim numerach niekoniecznie się sprawdza, to moim zdaniem dlatego, że to zamknęłoby cię do tej szuflady z napisem muzyka szeroko popularna. A myślę, że trochę nie o to chodziło. I pytanie, bo myślę, że spokojnie ta płyta mogłaby być też płytą sauté, tylko ty i gitara.
Mogłaby.
I też absolutnie niczym by to nie zaszkodziło, ani tobie, ani tej muzyce. Nie korciło cię ani przez moment?
Korciło, dlatego ostatni numer jest taki bardzo oszczędny i taki, no właśnie, sauté. Wiadomo, że mnie korciło, ale też bardzo mnie korciło to, co Patryk robi w studiu i te jego umiejętności i skille i to, jak się super dogadywaliśmy i to, jakie pokazywał mi w ogóle instrumenty i brzmienia i rozwiązania. To było też bardzo kuszące, więc jeśli, to myślę sobie o jakichś może jakichś live sesjach, gdzie akustyczne aranżacje mogłyby się pojawić. Myślę sobie też o koncertach, gdzie na pewno niektóre numery będą zagrane akustycznie, tylko ja i gitara, bo to jest coś, co jest moje, co zawsze tak, co rezonuje bardzo u mnie i na pewno to się pojawi raczej tak. No chyba, że album się tak poniesie, że zrobimy po prostu deluxe akustyczną wersję, no.
Kto wie, wszystko przed tobą. Chociaż te koncerty w składzie pełnozespołowym też. Ja już znam niektórych artystów, muzyków, zresztą świetnych, z tak różnych środowisk. Od Sanach Pauliny Przybysz, po jeszcze w ogóle inne rzeczy kończąc, więc myślę, że może być bardzo ciekawy po Kasielin skończąc, a Gebigaj dokładniej. Ale rozumiem, że jeszcze nie jesteście po próbach.
Jesteśmy.
Jesteście? No jak?
Tak, jesteśmy. Ja na pierwszej próbie, ponieważ wiem, z jakimi artystami mam do czynienia, ponieważ wiem, że to są świetni muzycy i zdaję sobie sprawę, na jakich scenach występują, to pierwsza moja próba, na pierwszej mojej próbie, przysięgam, wzięłam sobie wodę, kubek z wodą I naprawdę? Tak mi się ręka trzęsła, bo ja po prostu, ja się bałam się, wiesz, no, byłam w ogromnym stresie. Później ten stres przerodził się w świetną zabawę i z każdej próby było coraz, na pewno coraz lepiej. I nie mogę się doczekać następnych i nie mogę się doczekać naprawdę koncertów. Myślę, że też się dobrze po prostu dogaduję z tymi ludźmi i wiesz, i też dla mnie usłyszenie tych numerów, które ja w pierwszej kolejności stworzyłam na kanapie, pojechałam z nimi do Krakowa, potem pracowaliśmy w Krakowie z Patrykiem w studio i później usłyszenie tego, jak to może brzmieć, bo to nie brzmi tak samo identycznie, wiadomo, jak w produkcji, no bo mamy żywe instrumenty i nie leci to z komputera.
Dlatego pytam, jak?
Więc po prostu dla mnie usłyszenie tych numerów tego, co właśnie, ja wracałam na tych próbach myślami do swojej kanapy, że to ja tak pisałam, a teraz to tak brzmi, że tutaj Marcin Łanowski na perkusji tak gra, tak pięknie i Aga, i Krzysiu, no po prostu dla mnie to było szokujące i piękne i bardzo też wzruszające, a jak wiesz, ja po prostu jak się wzruszam, to ciężko mi się powstrzymać, żeby tego nie pokazywać, więc naprawdę
Myślę, że trzeba pokazywać.
Bardzo podekscytowana i naprawdę usłyszenie tych swoich numerów właśnie w takiej aranżacji na żywo było dla mnie czymś niesamowitym. W ogóle właśnie teraz ten okres, kiedy jest ta płyta i kiedy się dzieją te rzeczy, że my możemy rozmawiać razem, że właśnie jest premiera. Przed chwilą byłam w Metrze Świętokrzyska i taki tam jest baner, że jest płyta Zołza i właśnie i te próby i to, że jest płyta w Empiku i to, że wiesz, i to, że już coś jest na zewnątrz, nad czym pracowałam i czego słuchałam przez bardzo długo sama, to wzbudza we mnie tyle emocji i tyle radości i ja tak mam wrażenie, że zaraz się obudzę po prostu z tego snu i sobie, nie wiem, wiesz, że to jest, tak przeżywam to i tak nie dowierzam do końca, że to naprawdę, że to, ale naprawdę, to, że tak sobie myślę, ale serio? No więc tak.
Pozwól sobie tym cieszyć, chociaż od razu mogę powiedzieć, że kariery artystów bywają różne i są sinusoidy, więc przygotuj się też na te na momenty dołu, ale patrz na to, że oczywiście kolejnych momentów ku górze może być jeszcze tylko więcej i że to jest absolutnie naturalne i normalne. To pytanie czasami pada przy okazji rozmów z debiutantami w próbie mikrofonu, ale ja jestem bardzo ciekawa, jak ty byś odpowiedziała, jakbyś miała sobie zostawić dla samej siebie takie jedno zdanie na najbliższe, powiedzmy 10 lat, na kolejne od 3 do 4 płyt. Co byś sobie powiedziała? Tak załóżmy czysto, że teraz robimy taką puszkę i ty nagrywasz po prostu to zdanie i mam nadzieję, że za te 10 lat będę mogła ci je odtwarzyć.
Myślę sobie, żebym sobie samej powiedziała: Ewelina, słuchaj przede wszystkim siebie i tego, co podpowiada ci serce i w kontekście tworzenia muzyki emocja. Żeby po prostu już nie próbować jakichś takich rzeczy, które niekoniecznie są w zgodzie ze mną, ale żeby może spróbować jakiejś innej drogi do kariery albo, no nie wiem, zrobić jakąś piosenkę, która spodoba się, nie wiem, która pójdzie w większy mainstream, tylko żeby robić muzykę, czasami może mniej popularną, ale taką, z którą ja, żeby zdać sobie sprawę z tego, że będę z tą muzyką do końca swojego życia. Że mnie już może nie być, a ta muzyka zostanie po mnie i żeby ta muzyka, która zostanie po mnie, żeby ona była moja, żeby była zrobiona dla mnie i napisana przeze mnie i żeby nie miała żadnych wyrzeczeń. Na zasadzie, że ja może się nie do końca zgadzam z tym, co stworzyłam. No i właśnie ta płyta, którą zrobiłam, Zołza, jest taka, że ja się od pierwszego do ostatniego utworu z nią zgadzam. I dlatego też jestem taka szczęśliwa, że tam nie ma utworów, które były jakąś próbą albo jakąś próbą udowodnienia czegoś, tylko te wszystkie utwory są rzeczywiście najmojsza.
Nie zaskoczyło cię to trochę, że patrząc na twoje wcześniejsze single, one były około popowe i też pewnie były zakusy na to, żeby mieć hit, bo o nim większość artystów marzy. Może nie wszyscy, ale jednak duża część. A tu proszę bardzo, dostajemy numer, moim zdaniem, który jest najbardziej właśnie taki czysty, sauté, bardzo minimalistyczny w swoim wyrazie, jak Tańce na Modlinie. I to one I to one pokazały, że ten słuchacz chce takiej Eweliny Ross.
No właśnie, no i właśnie to jest to, że zdałam sobie sprawę, że jeśli coś, brzydko mówiąc, ma się sprzedać, to sprzeda się prawda, że to nie ma krótkich nóg, że mam wrażenie, że słuchacz też wie, kiedy artysta niczego nie udaje. Moje single poprzednie były takim mocnym poszukiwaniem, jakąś próbą właśnie zrealizowania wymarzonej kariery i tak dalej. I próbowałam wiele razy i myślę sobie, że to też było potrzebne, bo dzięki tym próbom i dzięki temu, że ta płyta też nie powstała wcześniej, powstała dopiero teraz, no to ta płyta w całości właśnie jest taka, że już mogłaby być moją drugą płytą i też by było spoko, wiesz, tak. że ona mogłaby być już drugą płytą po przejściu tej drogi, wiesz, poszukiwań, a to jest moja pierwsza płyta, tym bardziej się z tego cieszę.
Muszę cię zapytać a propos jeszcze tego hasła popularność, które się tutaj pojawiło podczas tej rozmowy, że trochę żyjemy wszyscy w bańkach informacyjnych, również tych social mediowych. Jak patrzysz na to, i czy nie jest ci trudno, gdzie znam twoją drogę artystyczną i wiem, że muzyka była pierwsza, były koncerty na ulicy, była szkoła muzyczna, ta muzyka była zawsze, a gdzieś ta codzienna twoja aktywność na social mediach bardziej pokazała ciebie właśnie z tej strony influencerskiej. Mm-hmm. I teraz, w momencie, kiedy próbujesz wrócić do muzyki, nie jest jakby, jak to przełamać, bo mam wrażenie, że jeszcze branżowo, między sobą, trochę wszyscy boimy się dotykać kogoś z podpisem influencer, bo z reguły skazujemy to na coś niegodnego i niewartego uwagi, co nie jest prawdą. Jakby w większości pewnie byłoby tak, że jednak ten procent byłby większy, ale ja uważam, że trzeba szukać, jak zawsze w muzyce, również wśród artystów, którzy być może ten fanbase i tą karierę mieli poprowadzoną trochę inaczej, a teraz próbują robić muzyczne rzeczy. Bo to rynek zweryfikuje.
Jest ciężko. To znaczy, przede wszystkim ciężej, ja zauważam coś takiego, że ciężej jest uwierzyć artyście, który nie obnaża się swoją codziennością na co dzień. Że mnie nawet osobiście łatwiej jest uwierzyć artystce, która śpiewa o złamanym sercu i tego samego dnia, kiedy słucham tej muzyki, nie widzę jej uśmiechniętej na Instagramie. I oczywiście to jest, myślę, największą, jeśli w kontekście odbiorcy i słuchacza, że to może być taki największy zgrzyt. Ja czasami też dostaję takie wiadomości, że jestem tutaj, na tym profilu i nie wiem, o co chodzi. I nie wiem. Nie wiem,
czy ty jesteś influencerką, czy artystką, tak?
Tak. I na pewno to będzie bardzo długa droga, nim ludzie mi zaufają, nim branża muzyczna mi zaufa i zdaję sobie z tego sprawę. A moja droga to... ja miałam dużo różnych myśli. Błądziłam też dużo razy. Dużo razy mi też w muzyce... Wiesz, bo w muzyce... W influencerstwie trochę jest tak. Nagrywasz film... On idzie w viral, zdobywasz popularność, pojawiają się propozycje współpracy, to wszystko, ta droga wydaje mi się o wiele prostsza.
Że widzisz
niż
awanse,
branży,
tak?
Muzycznej. Mm-hmm. Tak, ja coś daję i ja za chwilę dostaję nagrodę. I myślę sobie, super, w muzyce próbujesz, nagrywasz, nie to, fajnie, nie fajnie, frustracja buduje się i miałam wiele takich momentów, że już sobie myślałam, ja nie mam na to siły, ja już nie chcę tej muzy robić, bo tutaj widzę i klarowny efekt mojej pracy, a tu pracuję i nie wiem, i zbieram hejt za to, że ta muzyka jest niefajna na przykład, nie? I to jest wtedy takie łamiące, plus też miałam jakieś przygody, byłam też w jakiejś wytwórni muzycznej w międzyczasie. Też się pojawiły tam jakieś zawody, jakieś oczekiwania, jakieś, wiesz, muzyczne złamane serce u mnie. I to wszystko sprawiało, że ja naprawdę błądziłam. Ale było coś takie i że naprawdę miałam ochotę już przestać robić muzę, ale było coś takiego, że jak ja nie robiłam muzy, nie wiem, jak to wytłumaczyć. Czułam się... Boże, mam same głupie rzeczy w głowie. Jak to wytłumaczyć, jak ja po prostu, że muzyka była takim moim zawsze paliwem. I to tworzenie tej muzyki i pisanie.
Ale twoim osobistym, tak, dla samej siebie.
Tak, że to mnie napędzało i to dawało mi jakiś taki sens, bo o ile świat influencerski przynosił mi właśnie taką satysfakcję w postaci właśnie może kampanii reklamowych.
Rozpoznawalności.
Tak, tak. O tyle nie dawał mi niczego dla samej siebie. A muzyka daje mi to szczęście. I właśnie to takie paliwo i to, że ja widzę, że jest sens, żeby dalej po prostu, no wiem, że tak może dramatycznie zabrzmi, ale no żeby żyć. Mhm. I wtedy zrozumiałam, że jak sobie, bo był taki okres, że zrezygnowałam z muzyki na pół roku, nic nie robiłam, nic nie napisałam. Już mówię, dobra, pierdzielę to, nic nie robię. I wtedy znalazłam się na jakimś takim dole swoim emocjonalnym i zrozumiałam, że no nie, no Ewelina, musisz próbować dalej. No dlaczego nie? Dlaczego masz nie próbować? I jak zaczęłam na nowo próbować, to wtedy było moje związanie właśnie z muzyką, to wtedy znowu poczułam się szczęśliwa i jakby to mnie napędza i ta perspektywa tego, że ja mogę to dalej robić, że mogę siebie wyrażać, że mogę właśnie pisać te piosenki, to mnie uszczęśliwia. Więc tak, wracając do tego pytania, jest to ciężkie, zdaję sobie z tego sprawę, nie jestem, wiesz, tutaj, że nieświadoma i w ogóle ja wiem, że ciężej jest mi zaufać i zarówno słuchaczom, i zarówno branży, i w ogóle zdaję sobie z tego świetnie sprawę.
Ja nie sądziłam, że to też może tak oddziaływać na ciebie, że jakby influencer, tak jak powiedziałaś przed chwilą, jest przyzwyczajony do tego, że ten sukces widzi. On
tak,
po prostu to
oczywiście.
Widzi naocznie. A w przypadku muzyki, przecież patrząc na wszystkie, nawet największe kariery w naszym kraju, to jest droga czasami, która trwa 10-15 lat, zanim tak jak na przykład Mrozu wyprzedał Tauron Arenę Kraków na przykład, tak?
Dokładnie.
Ostatnim razem.
Dokładnie.
Powiedz mi, masz jeden, tam jest dużo osobistych utworów na tej płycie. Nie będę zdradzać wszystkiego. Myślę, że fajnie, jak każdy z was się odnajdzie w tej historii i myślę, że naprawdę warto. Natomiast muszę cię zapytać o Puszczenie Kampinowską, a bardziej o odbiór tej piosenki. Czy osoby, o których jest ta piosenka, usłyszały ją?
Nie wiem.
Nie wiesz.
Bo nic mi o tym nie wiadomo.
A jaki odbiór przychodzi do ciebie od słuchacza?
No, mocny. Znowu, jak tylko myślę o tej piosence, to już mi się kręci łezka w oku. Mocny jest ten odbiór i wiadomości, które dostaję. Oczywiście nie będę ich cytować, bo są bardzo osobiste, ale zatrzymuję się na nich i po prostu zatrzymuję się i często nie mogę z nich wyjść, z tych wiadomości, bo to są takie bardzo długie rzeczy, które piszą moje słuchaczki, moi słuchacze. I myślę, że to jest najmocniejsza pod względem emocjonalnym piosenka i myślę, że dużo z nas może się z nią...
Z tą historią znaleźć, tak?
Tak, tak, tak. Tak. Ja nawet widziałam, jak był odsłuch w piątek. To nie tylko ja się tam wzruszałam, ale... Na widowni też było parę osób, które się gdzieś tam posypały i...
Nie żałujesz?
Nie, ale się bałam.
No nie dziwię się.
Bałam się, wiesz, bardzo tej piosenki i... No i tyle.
Więcej na płycie Zauza. Sięgajcie po nią, słuchajcie i dawajcie jej feedback, bo bardzo tego potrzebuję. To jest twoja kamera. Ewelina,
dziękuję wam, dziękuję.
Dzięki.
Najmocniejsze gwiazdy, najszczersze rozmowy. Próba mikrofonu. Rozmawiała Karina Nicińska.
Nie odchodź tak szybciutko. Chciałam ci bardzo podziękować za wysłuchanie tej rozmowy. Jeżeli masz ochotę na więcej, wpadaj tu częściej. Wpisuj próba mikrofonu, uderz w dzwoneczek i bądź na bieżąco z każdym odcinkiem. Do usłyszenia jak najszybciej.